Podcast Polskiego Radia.
Czy wskutek katastrofy w Czarnobylu zginęło kilka albo nawet kilkaset tysięcy osób?
Czy podanie płynu Lugola dzieciom w Polsce było fatalnym błędem?
W rozmowie z naszym gościem Romanem Czejarkiem sprawdzamy, co naprawdę wydarzyło się 40 lat temu w Czarnobylu i jakie mity i teorie spiskowe narosły wokół tych wydarzeń.
Sekcja teorii spiskowych.
Dzień dobry, tu Ola Stanisławska.
I Piotrek Stanisławski. Witamy Państwa w naszym cyklu Sekcja Teorii Spiskowych, realizowanym we współpracy z Polskim Radiem. Dziś trochę nietypowo, bo w studiu jest z nami gość.
Dzień dobry.
No tak, jest z nami Roman Czejarek, dziennikarz Polskiego Radia i autor całkiem nowego podcastu Czarnobyl. Prawdziwa historia. Ogromnie się cieszymy, mając takiego gościa, zwłaszcza, że to jest świetna okazja do tego, żeby porozmawiać o tej niewątpliwie największej katastrofie elektrowni jądrowej, jaka miała miejsce w dziejach świata.
No i o tym, co się ludziom wydaje, jak było naprawdę, w dużym stopniu twój podcast, na razie dostępne są dwa odcinki, no właśnie, trochę się skupia na tym, może nie obalaniu mitów, ale już w pierwszym odcinku jest bardzo dużo takich elementów, co się komu wydawało, jak było naprawdę.
No i tutaj pierwsze pytanie już właściwie padło, to znaczy jak to było z tymi ofiarami śmiertelnymi,
bo wersje są... ile ich było?
Tak? No to jest chyba główne pytanie.
Wersje są tak rozbieżne, że po prostu trudno się połapać i ja czasami sama się na tym łapię, że kurczę, skoro relacjonowali Ukraińcy, wcześniej Rosjanie, że tam mogło być nawet dziesiątki czy setki tysięcy ofiar, to...
Ukraina podała oficjalnie 120 tysięcy, co powtórzyło potem BBC. 120 tysięcy ofiar śmiertelnych i kolejne 120 tysięcy osób chorych na chorobę popromienną. Oczywiście jest to absolutna nieprawda, ale to jest informacja, która była oficjalnie podawana.
Owszem.
No to może zacznijmy od tego, dlaczego taka informacja w ogóle padła i jaka jest prawda.
Jak nie wiadomo, o co chodzi, to wiadomo, o co chodzi. Chodzi o pieniądze. Pamiętajcie, że to jest kraj, który teraz z likwidowania skutków tego, co wydarzyło się w Czarnobylu w czasach Związku Radzieckiego, w czasach już dawno minionych, też bierze pieniądze, bo trzeba za coś ten sarkofag budować. Trzeba za coś tym ludziom płacić. Więc tak naprawdę najpierw grano strachem. I to był strach i tajemnica i konspiracja i oczywiście ukrywanie wszystkiego, jak to w Związku Radzieckim na wschodzie w latach 80. i wcześniej, w czasach jeszcze zimnej wojny. Natomiast potem zaczęła się gra o pieniądze. I tak naprawdę dalej strach. To jest na zasadzie, boicie się czegoś, co promieniuje, czego nie widać, ale może was zabić. Zapłaćcie, my to za was załatwimy. I stąd, myślę, teraz na przykład biorą się te rozbieżne informacje o tym, ile tych ofiar tak naprawdę było, ile jest, jakie są konsekwencje. Bo na drugim biegunie są ci, którzy mówią, że ofiar było zaledwie kilkadziesiąt. 30, 40, 90, tu padają bardzo różne liczby. I oni mają też swoje argumenty, bardzo twarde argumenty, bo oni mówią, zobaczcie, pojedźcie do strefy. No teraz jest tam akurat miejsce, gdzie toczą się walki między Rosją a Ukrainą, ale wcześniej tam jeździły wycieczki. To jest mega atrakcja turystyczna. Tam na wjeździe są sklepiki z pamiątkami. Tam przewodnicy biorą grube pieniądze za oprowadzanie po zonie. Oni się biją między sobą o koncesję, kto ma prawo do oprowadzania. To jest wydzielane, bo to jest po prostu biznes. To jest zwyczajnie, strasznie to zabrzmi, ale to jest biznes.
Wiadomo z oficjalnych danych, że zginęło dokładnie po katastrofie 31 osób, a 134 dostały takie bardzo wysokie dawki promieniowania, które wywołały u nich ostrą chorobę popromienną.
To też zależy, kto te dane podaje, bo te dane są bardzo różne. Zależy, jak liczymy, czy liczymy strażaków, czy liczymy obsługę elektrowni, czy liczymy osoby, które pracowały dookoła. Było parę osób, które zginęły w dość sposób przypadkowy. Bo na przykład pani, która wydawała klucze na terenie elektrowni, bo poszła gdzieś i została napromieniowana, ale były też osoby, jak na przykład komendant Straży Pożarnej w Czarnobylu, który w środku nocy został tam przywieziony milicyjnym gazikiem, żeby dowodzić akcją. Szczerze mówiąc, był mocno pijany, bo on już świętował wolne dwa tygodnie, które się wtedy zaczynały. To była noc z piątku na sobotę. I od soboty zaczynał się wtedy w Związku Radzieckim wyjątkowy okres dwóch tygodni wolnego czasu, bo było prawosławne święto wielkanocne, był 1 maja i było święto zwycięstwa i były ferie. I oni wszyscy myśleli o tym, także ta zmiana pechowa trzecia w elektrowni, która doprowadziła do tej niekontrolowanej reakcji do wybuchu, oni wszyscy myśleli o tym, żeby jak najszybciej skończyć pracę i pójść do domu świętować. I komendant straży już świętował. I o 3 w nocy wyrwano go z tego świętowania z kolegami, był mocno wstawiony, zawieziono go na dach tej elektrowni, wszedł tam, gdzie byli ci strażacy, którzy potem zginęli od koszmarnych dawek promieniowania. On był obok i mu się nic nie stało. Stąd wzięła się potem plotka, że alkohol chroni przed radiacją. Oczywiście kompletnie nieprawdziwa, po prostu miał wyjątkowe szczęście. Czasami zależało to od tego, czy ktoś zrobi krok w lewo czy w prawo jak saper. Jeden metr dzielił od życia albo od śmierci.
No, ta niezgodność kompletna pomiędzy liczbą oficjalnie podawaną przez Państwową Agencję Atomistyki chociażby, a liczbą, którą podają Ukraińcy dzisiaj i podawali w przeszłości, sprawiła,
oni też
że...
podają różne liczby teraz.
Sprawiło to wszystko, to całe zamieszanie, że narosło wokół tego mnóstwo teorii spiskowych, chociażby to, że jest to ukrywane, ile tak naprawdę było ofiar.
No bo to było ukrywane, to było w pierwszym okresie ukrywane, bo wiadomo, że władzom Związku Radzieckiego było to absolutnie nie na rękę.
Początkowo miały być dwie ofiary, zdaje się.
Najpierw nie było nic. Najpierw w pierwszym komunikacie, który jest oficjalnie podawany 29 kwietnia, czyli parę dni po wybuchu, na trzeciej stronie gazety, małą notatką, taką maciupcią, jakby ktoś nie wiedział, że coś się stało, to by się w ogóle mógł nie zorientować, bo ważniejszy był skup butelek czy naprawa dziury w drodze opisywana na tej samej stronie. Tam było po tej notatce napisane, że osobom poszkodowanym udzielana jest pomoc. Kropka. Jeżeli osobom poszkodowanym udzielana jest pomoc, to znaczy w domyśle, że ofiar nie było. Natomiast są jacyś poszkodowani, no ale otoczeni są, to jest 18 osób i otoczeni są oczywiście stosowną opieką. Już wtedy było wiadomo, że są ofiary śmiertelne. Oczywiście ta liczba szybko rosła. Zatrzymała się na poziomie 30 kilku osób. Potem się też pojawia problem, jak to liczyć. No jeżeli ktoś po 10 czy 15 latach umiera na przykład na nowotwór, to oczywiście ten ktoś, kto zmarł, czy jego rodzina, oni powiedzą, no tak, gdyby nie Czarnobyl, by tego nie było. Ale jak zrobimy twarde badania, wy często się na twarde badania powołujecie w swoich podcastach, no to okazuje się, że w danym rejonie, na przykład jeżeli te badania są robione w Polsce, na Lubelszczyźnie czy na Podlasiu, dokładnie tyle samo osób, które choruje na ten rodzaj nowotworów, jak w innych regionach Polski czy w innych regionach Europy, gdzie w ogóle ta chmura czarnobylska nie doleciała. Więc czy to była śmierć spowodowana Czarnobylem, czy to była śmierć spowodowana zupełnie czymś innym, złym odżywianiem, stylem życia, no czymś, czy genami, które mamy w sobie.
Generalnie ten rodzaj radioaktywnego wpływu, który miał miejsce przy okazji właśnie tej katastrofy, oddziałuje na tarczycę i on mógł powodować nowotwory tarczycy, tymczasem...
To jest bardziej złożone, dużo bardziej złożone. To nie jest tylko tarczyca. Tarczyca jest elementem, który łapie w najszybszym czasie i dlatego on był taki na celowniku, ale nie wiem, czy wiecie, gdzie jest w Polsce najbardziej skażony i czym rejon. Jak myślicie, w którym województwie jest największe skażenie w Polsce?
Logika by wskazywała na wschodnie województwa.
No, tak. I większość osób mówi, że Podlasie albo Lubelszczyzna. Koło Opola. Ta anomalia opolska to jest taka chmura skażona cezem i to jest obszar mniej więcej od Kotliny Kłodzkiej przez Opole do Olesna. No, Oleśnie się kończy. Tam jest bardzo podwyższony poziom promieniowania. Szczerze mówiąc, ja do dzisiaj bałbym się tam zbierać grzyby. To widać zresztą w grzybach, bo są pewne rodzaje roślin, które to wchłaniają, potem wrzucają te pierwiastki promieniotwórcze z powrotem do gleby i znowu kolejne pokolenie tej roślin zasysa to do środka.
Czyli to jest efekt tego, że ta chmura po prostu tak zawędrowała?
To jest efekt deszczu. Wtedy tam padał deszcz. Na Podlasiu deszcz nie padał. Na Lubelszczyźnie deszcz nie padał. Natomiast tam były ulewne deszcze. Te ulewne deszcze spłukały akurat ten promieniotwórczy pierwiastek, czyli mówię o cezie, który zasilił tą glebę i siedzi tam do dzisiaj. Więc w zależności od tego, jaka była pogoda, jaka była temperatura, jakie były wiatry, to jest bardzo złożony proces. I dlatego tak wiele osób, wyrywając z kontekstu różne rzeczy, robi z tego rzeczywiście teorie spiskowe. Jod jest pierwiastkiem, który w krótkim czasie działa, i działa tak na naszą tarczycę. I tarczyca, ponieważ to jest pierwiastek, który cały czas musi być uzupełniany w naszym organizmie, nasz organizm, organizm każdego z nas, wasz, mój, ten jod wyłapuje i dość szybko zastępuje go kolejnym. I znowu wyłapuje nowy, zastępuje go kolejnym. I chodziło o to, żeby w tym krótkim czasie, zaraz po wybuchu, kiedy w powietrzu było dużo promieniotwórczego jodu, czyli izotopu jodu, który promieniuje, zablokować taki oto efekt, że wchłoniemy ten jod radioaktywny, jak pierwiastek zostanie wchłonięty radioaktywny w naszej tarczycy i zostanie tutaj gdzieś w tej naszej tarczycy, to choć potem wypłuczemy inne rzeczy, to źródło promieniowania już będzie nas zabijało od środka. I żeby to zablokować, było słynne podawanie płynu Lugola, którego nie podawano ani w Ukrainie, ani na Białorusi, ani w Związku Radzieckim. I uwaga, nie podawano też w Skandynawii, ani w Niemczech. Polska była tu wyjątkiem.
Tak. I to zresztą mówi się w tej chwili, że to, co zorganizował, bo to było jego zasługa, profesor Zbigniew Jaworowski, który absolutnie tutaj zrobił niesamowitą robotę, że spotkałem się z taką tezą, że to była najlepiej zorganizowana akcja zapobiegawcza na świecie, jeśli chodzi o tego typu sytuacje. No wiadomo, że Czernobyl był jeden.
Znaczy, było kilka powodów, dla których, bo bardzo szybko zadałem sobie pytanie, dlaczego nie robiono tego w Ukrainie czy na Białorusi, to wiadomo, no bo tam tajemnica tam ukrywano.
Tam przecież nic się nie stało takiego,
tak,
prawda?
Tam się prawie nic nie stało. Natomiast, no dobrze, skoro daliśmy radę w Polsce, dlaczego nie podawały tego jodu płynu Lugola Niemcy? Albo czemu nie podawała tak dbająca o ekologię i tak pilnująca wszystkiego Skandynawia? W ogóle wykrycie samego promieniowania w elektrowni atomowej w Szwecji. To jest piękna historia, bo oni pierwsi wykrywają, że coś się dzieje w Czarnobylu. Ta chmura leci nad Skandynawię, elektrownia Forsmark. I jak w każdej elektrowni atomowej, są takie bramki na wyjściu, gdzie każdego się skanuje, sprawdzając, czy nie ma jakiegoś promieniowania. I im ta bramka zapiszczała. I oni wpadli w panikę, że coś się wydarzyło w ich elektrowni, bo bramka piszczy.
Prawda?
Tak.
U nich, w środku.
I momentalnie ściągnęli pomoc ekspertów, zaczęli badać, i eksperci mówią: słuchajcie, wszystko jest okej. A bramka piszczy. I nikomu nie przyszło do głowy, że bramka nie piszczy na wyjściu z elektrowni, tylko bramka piszczała, skanując ludzi wchodzących do elektrowni. I nagle dopiero, gdy ktoś to zauważył, powiedział: słuchajcie, to nie nasi pracownicy, którzy wychodzą, są skażeni, to nie w elektrowni. Zaraz, a to jest kompletnie nielogiczne. To ludzie, którzy wchodzą do elektrowni z zewnątrz, oni są skażeni. I nasze super czułe urządzenia, które mają łapać nawet śladowe zagrożenie, już są w stanie to wykryć. I wtedy podniósł się alarm, jak to jest możliwe, że ci z zewnątrz są skażeni bardziej niż ci pracujący niby no, w paszczy lwa, wewnątrz. I tak to zostało wykryte. Dlaczego w Polsce podawano płyn Lugola? Pomogło nam trochę nasze zacofanie, bo żeby podać płyn Lugola, trzeba mieć roztwór jodyny. I w Polsce jeszcze po staremu robiono ten roztwór w bardzo taki prymitywny sposób, rozcieńczając jodynę wodą w aptekach. Każdy aptekarz był w stanie to zrobić. Natomiast na Zachodzie, ponieważ to jest metoda niedokładna, pomiarowo ona tam wykazuje różnego rodzaju, no można przekroczyć dawkę, można jej niedoszacować, ktoś to musi robić. Na Zachodzie już dawno od tego oni odeszli, uważając, że są lepsze metody. Tabletki. Bo są tabletki z jodem. I oni bardzo szybko oszacowali, że trzeba te tabletki podać, tylko nikt nie miał zapasu kilkuset milionów dawek tabletek dla każdego mieszkańca. To jest tak jak z COVID-em. Nikt nie miał na początku milionów dawek szczepionki. Natomiast w Polsce myśmy oczywiście tych tabletek nie mieli, ale mieliśmy tysiące punktów aptecznych. W każdym punkcie mieliśmy pana magistra czy panią magister i wystarczyło wysłać im, zadzwonić telefonem, bo nie było przecież innych sposobów, albo teleksem, wysłać informację mówiąc: weź tyle jodu, tyle wody, zmieszaj to w takiej proporcji i rób jak najwięcej tego, rób to w malutkich kieliszkach, a potem myj i rób następny. Będzie stała kolejka, podawaj tym dzieciom.
Piłeś ten jod?
Nie, bo ja wtedy już byłem dorosły.
Za duży.
No to myśmy pili. Ja szczerze mówiąc nie pamiętam.
Oj,
wyparłam to.
A ja pamiętam, było ostro.
Było prawdopodobnie. Natomiast, przepraszam, ja jeszcze powiem tak, że z tego, co tutaj wynika z twojego podcastu, to tak naprawdę u nas w dużym stopniu pomógł system totalitarny. To znaczy to, tak, że PRL miał centralne zarządzanie.
Wyobraźcie,
i w związku
sobie
z tym
dziś
wydano polecenie aptekom,
no,
i one
to
wszystkie
bunt,
to zrobiły.
Pewnie.
Wyobraźcie sobie dziś, że jesteście rodzicami i wasze dziecko na przerwie, kiedy ma dostęp do komórki, bo być może na lekcji już ma tą komórkę zabraną, na przerwie łapie tą komórkę, mówi: mamo, tato, przyszła pani pielęgniarka, każe nam pić jakiś obrzydliwy płyn, wszyscy stoimy w kolejce. Gdzie zgoda rodziców? Gdzie ustawa Kamilka, że ta osoba jest niekarana i tak dalej? Ile tutaj rzeczy można byłoby wyciągnąć i zostałoby natychmiast wyciągnięte? Fora internetowe, które by się zagrzały. Zobaczcie, co się działo przy COVID-zie, że nas mordują, że zmieniają nasze geny jakimś dziwnym płynem, że to jest w ogóle zamach na Polskę, polski naród. Cuda by się działy.
Ja ci powiem,
nikt tej akcji by nie przeprowadził.
Jak
wtedy
się
wyszło.
Teraz pokazały plotki nieprawdziwe o tym, że są jakieś skażenia, to właśnie część narodu rzuciła się pić jodynę. Kompletnie bez sensu, zupełnie bez potrzeby. Myślę, że tu byłoby dokładnie odwrotnie. To znaczy, wtedy nie zalecano picia jodyny, więc ją pito. Myślę, że jakby teraz zalecono, to by pewnie był bunt w drugim kierunku.
Wtedy był też problem, bo tak naprawdę z badań, nie tylko profesor Jaworowski, on tutaj był jedną z pierwszych osób, ale tam parę osób było mocno w to zaangażowane, z badań wynikało i z takich szacunków, że trzeba podać ten płyn Lugola 11 milionom osób. Chodziło o młodzież do 16 roku życia. W efekcie wydaliśmy 18 milionów dawek, dlatego że pili dorośli, zupełnie niepotrzebnie.
I to po kilka dawek. Niektórzy brali.
Jak to ile mam wziąć tabletek? Dwa razy dziennie po jednej. Wezmę trzy razy dziennie po dwie. Będę lepiej
zabezpieczony.
To jest to.
Jak już mówimy o takich mitach, które mocno utkwiły w głowie, ja bym chciał koniecznie zapytać o ten słynny, albo niesłynny most śmierci. On się pojawia w bardzo wielu miejscach. Pojawił się również w serialu. To jest taka opowieść o ludziach, którzy stanęli ponoć na wiadukcie.
Pokazuję trzy, bo w serialu są trzy takie mity bardzo wyraźne, które łatwo... Ich dużo więcej oczywiście.
Tak, ale...
Pierwszy to jest wiadukt śmierci.
Właśnie.
Oj tak, i tam już oni przy tym łapią odpadliśmy za pierwszym spadający... razem.
To jest jakaś kompletna bzdura. Od początku do końca. W ogóle jedyna prawda jest taka, że był wiadukt i było z niego nieźle widać elektrownię, ale z tego co wiadomo, to
wiadukt
tam...
Wiadukt nad torami kolejowymi... Tak. Zwany rzeczywiście wiaduktem śmierci z zupełnie innego powodu, jak się okazuje. Mało prawdopodobne, żeby o drugiej w nocy, no bo wybuch w elektrowni to jest godzina 1:23. To jest ten moment, który zmienia historię. Mało prawdopodobne, żeby o drugiej w nocy ktoś w domu szedł do lodówki, wyciągał z lodówki butelkę wódki, następnie brał dziecko w wózku, jechał na wiadukt, żeby zobaczyć, jak się świeci łuna nad elektrownią radioaktywnych izotopów unoszących się w zjonizowanej chmurze do góry, bo rzeczywiście widok musiał być spektakularny, trochę jak zorza polarna, jak ją obserwujemy. To musiał wyglądać tak, tylko taki komin. Więc pierwsza nieprawda to jest wiadukt.
Zwłaszcza, że to jest kawałek od Prypeci, trzeba tam podejść kawałek, to nie jest w samym mieście, ale tak nie, na obrzeżach.
Nie jest tak daleko. Prypeć była bardzo ciekawym miastem, bo ono było specjalnie zaprojektowane pod pracowników elektrowni. Tam się w kwadrans dało dojechać praktycznie w każde miejsce, więc to tak może niezbyt piękne miasto, bo to blokowiska, ale bardzo mądrze zaprojektowane.
Piotrek był tam nawet.
Oni byli szczęśliwi. Mieszkańcy Prypeci uważali, że złapali Pana Boga za nogi. To byli młodzi ludzie, średnia wieku 24-25 lat.
Piękny 23. Basen mieli.
Mieli basen, dom kultury. Mieli to, czego w wielu miejscach Związku Radzieckiego nie było. I oni uważali, że jest świetnie, fajnie i jeszcze mają super pracę za niezłe pieniądze. No więc pierwszy mit, wiadukt. Mit drugi, słynny helikopter, który w serialu HBO w spektakularny sposób nadlatuje nad elektrownię, spada. Rzeczywiście rozbił się helikopter, ale w ogóle nie w taki sposób, nie w tym momencie, wiele miesięcy później i rozbił się w czasie już budowania sarkofagu, dlatego że zbyt blisko podleciał linii energetycznej i wyłączona linia energetyczna, przewody tej linii zaplątały się w wirnik, oni po prostu mechanicznie uderzyli.
Jest film z tego.
Tak, bo to było filmowane, są zdjęcia z filmu. Więc to jest drugi taki mit, który jest takim mitem bardzo charakterystycznym i takim wyraźnym. I trzeci, to jest zupełnie inna historia, to jest historia śmierci Wiktora Legasowa, który mieszka w bloku, nie jest w stanie udźwignąć wiedzy tego, co się dzieje dookoła, nagrywa swoje zeznania na taśmach magnetofonowych, na kasetach, zostawia te kasety, wrzuca je tam gdzieś do jakiejś skrytki, śmietnik, coś tam, po czym zarzuca stryczek w kuchni swojego bloku i tam się nad takim stołem kuchennym wiesza. On rzeczywiście odebrał sobie życie, ale on nie mieszkał w bloku. Miał piękną daczę pod Moskwą, w strzeżonym osiedlu. On jako osoba, która była tak ważna dla tego systemu, nie mógł mieszkać w bloku. Mam świadków, którzy do niego jeździli. Znam osoby, które z nim przeprowadzały rozmowę tuż przed jego tragiczną śmiercią. Jeden z Polaków tam był między nimi. I ten człowiek, Waldemar Siwiński, mówi mi, panie Romanie, ja u niego byłem, jak się dowiedziałem, że on się zabił, to ja sobie pomyślałem, do licha, myśmy parę dni temu siedzieli przy tym samym stoliku, rozmawialiśmy. To była piękna dacza, gdzie zawiozła mnie Wołga KGB, ponieważ przy tej ulicy nie było nawet numerów. Tam nikt przypadkowy nie mógł przyjechać, zamknięte osiedle. Bo to był VIP. To był VIP, który miał tę daczę w prezencie jakby od władzy za to, co dla niej robił. I fajnie w serialu wygląda, że blokowisko, że on taki biedny, mały miś. To nie był biedny, mały miś. To była bardzo ważna postać. Natomiast prawdą jest to, że odebrał sobie życie. No, jest też nieprawdą to, że wicepremier Szczerbina, który tam jest taką postacią z serialu HBO, który to załatwia, jest takim przekaźnikiem, transmiterem tego, co mówią mu naukowcy, na to, co mają zrobić politycy. Szczerbina nie pojechał do Czarnobyla. Ponieważ nie latał nad elektrownią w Czarnobylu, nie mógł być ofiarą choroby popromiennej, nie mógł kasłać krwią. To wszystko to jest piękny mit, który fajnie wygląda, ale tak nie było naprawdę.
No tak, to na ekranie dobrze wygląda. To może wróćmy...
Ale serial jest dobry.
Wróćmy jeszcze... No, dobrze się ogląda. Wróćmy jeszcze na chwilę do tego, do tych skutków, prawdziwych skutków tej katastrofy. Wiemy, że rzeczywiście było to nieszczęście, ale nie w tym kierunku ono przebiegło realnie w porównaniu z tym, co ludzie o tym myślą obecnie. To znaczy jest przekonanie, że było tam ogromne skażenie, ono nadal jest, że
jest
przede wszystkim promieniowanie było tym największym problemem, no i że tysiące, miliony ludzi w Europie Środkowo-Wschodniej tak naprawdę straciły wskutek tego zdrowie. Katastrofa rzeczywiście była gigantyczna, natomiast chyba te jej skutki to nie jest dokładnie wyłącznie to, że ona wywołała chorobę popromienną i skaziła teren, tylko tak naprawdę to dużo dalej sięga. To dotyka tego, o czym powiedziałeś, że ci ludzie, którzy mieszkali w Prypeci, oni stracili wszystko w ciągu jednej nocy.
Część tych ludzi wróciła z powrotem później, tak zwane samosioły, oni nie lubią tego słowa, ale tak się o nich mówi. Ludzie, którzy powrócili na ten skażony teren do zony, mniej więcej 30 kilometrów, takie kółeczko wyłączone, ogrodzone zresztą drutem ze szlabanami, tam jest coś w rodzaju granicy, jak się wjeżdża. Ale szczerze mówiąc, nie pilnowane jakoś specjalnie, to pilnowanie jest po to teraz, żeby, czy było po to, no bo teraz to jest wojna, ale wcześniej było po to, żeby kasować za bilet, za prawo do wjazdu, bo się na tym nieźle zarabia. Natomiast oni wrócili i oni cieszą się dobrym zdrowiem. I teraz pytanie, czy cieszą się dobrym zdrowiem dlatego, no bo jest kilka wersji. Wersja pierwsza jest taka chociażby, że ci, którzy mieli umrzeć, bo mieli gorsze geny, rzeczywiście umarli. Ale widać, nie wszyscy jesteśmy jednakowi. Widać, jeżeli wy oboje bylibyście w tym samym miejscu, może by się okazało, nie życzyć absolutnie tego, że ty zachorujesz, a ty będziesz zdrowa. Dlatego, że twoje geny są lepsze od twoich genów, a może będzie odwrotnie. A źródło promieniowania jest tutaj i jest takie same dla nas wszystkich. Więc pierwsza z teorii mówi, że nie wszyscy mamy takie same geny, ale może to nie geny, może to kwestia życia, wysportowania, diety. Jeżeli ktoś je więcej tłustych rzeczy, albo zjadł akurat coś, co zawierało pierwiastek promieniotwórczy i miał już go w sobie i to coś potem od środka go zżerało, tak bardzo upraszczając, a ty tego nie zjadłeś, to ty zachorujesz, a ty będziesz zdrowy. Więc można, no, faktem jest, że mamy masę zdrowych osób, które przeczą wszelkiej logice, bo mieszkają tam, gdzie powinni dawno umrzeć. Gorzej albo lepiej, przyroda. Nigdzie nie odrodziła się w okolicy przyroda tak, jak w zakazanej strefie czarnobylskiej.
Bo człowiek nie przeszkadza.
Bo człowiek nie przeszkadza, bo nie ma myśliwych, bo nie ma upraw, nie ma pestycydów, nie ma nawozów w nadmiarze sypanych, nie ma masy rzeczy, które dla tych zwierząt były śmiertelne. I nie widać tam krów z trzema głowami chodzących po polach, co nie znaczy, że ich nie było, bo jeżeli takie były, to one bardzo szybko zmarły. Więc widzimy tylko te zdrowe. Ale przyroda odżyła tam. Pamiętam, mam bardzo dziwną analogię, ale podobną sytuację. Polska kiedyś miała najwyższy maszt radiowy w Europie, z którego nadawała radiowa jedynka w Gąbinie. On się zawalił i potem nie udało się go odbudować, bo miejscowa ludność uważała, że maszt zabijał. Piękny temat na zresztą podcast. Maszt zabijał i mordował. Okazało się, że to była kompletnie nieprawda, ale faktem jest, że ci ludzie chorowali. Dlaczego chorowali? Bo byli akurat w śladzie niektórych dymów z niektórych kominów petrochemii płockiej. Wtedy to się tak nazywało, ale o Jezu, przecież nikt nie zamknie petrochemii, to jest ważne. Więc fajnie zwalić na maszt. A w rejonie, który został tam ogrodzony, przyroda miała się świetnie, więc jedno z najlepszych kół łowieckich w Polsce walczyło o to, żeby to należało do nich. Bo oni już widzieli siebie strzelających tam do jelonków czy sarenek, bo tam była nadpopulacja, bo te zwierzęta wcale nie były zabijane przez fale radiowe. Wręcz odwrotnie, miały się świetnie, bo nie wchodzili ludzie.
Mówi się dzisiaj, że Czarnobyl to była tak naprawdę w dużej mierze katastrofa umysłu, a jeśli chodzi o nieszczęścia, no to one się rzeczywiście ograniczały do tego okresu niedługo po katastrofie i objęły
myślę,
również...
Że jest bardzo dużo prawdy, co powiedziałeś. Bardzo dużo. No niestety to tak wygląda.
Niestety to tak jest, ale tutaj katastrofa umysłu, która nie dość, że zahamowała rozwój energetyki jądrowej na świecie, to jeszcze przyczyniła się do tych, no, do mnóstwa nieszczęść, które spotkały ludzi, którzy zostali wysiedleni. Alkoholizm, depresja.
Ja się zgłaszam, bo chcę wam podać zupełnie inny przykład na koniec, ale to jest taka puenta, którą ja często stosuję w takich rozmowach. Katastrofa w Czarnobylu zahamowała w Polsce budowę energetyki energetyki jądrowej. Elektrowni w Żarnowcu i drugiej elektrowni w Klempiczu, które miały powstać. Żarnowiec był dość mocno zaawansowany, a jeden z bloków energetycznych był w 98% gotowy. Praktycznie w 100%. Czekał tylko na złożenie. Myśmy to kupili za zresztą wielkie pieniądze na wschodzie. To nie była taka sama elektrownia jak w Czarnobylu. Ale oczywiście mit, kolejna plotka, spiskowa teoria jest taka sama, wybuch nie zabije. No tak. Ale na początku 90. rząd Tadeusza Mazowieckiego już w Wolnej Polsce podjął decyzję o tym, że ostatecznie wstrzymujemy budowę i nie będziemy budować tej elektrowni. I żeby odzyskać chociaż ułamek wpakowanych w to pieniędzy, wystawiono to na sprzedaż. I ja wszystkim zadaję wtedy pytanie, mówię tak, bo oni mówią, ta elektrownia by wybuchła, pozabijałaby, jak to dobrze, że nie zbudowaliśmy Czarnobyla. Ja mówię, to sprawdźcie sobie, kto kupił te 98% naszego reaktora, kto to następnie złożył, kto to uruchomił i kto używał tego przez kolejne 30 lat, nic się nie stało. Finlandia. Elektrownia jądrowa pod Helsinkami, to jest nasz dawny Żarnowiec, do dzisiaj w celach szkolnych działa, oni od 2 lat mają nową, więc tamtą już mogą wykorzystywać tylko szkoleniowo, nic się nie stało. No
to jest nasz blok z Żarnowca.
Tak, reaktor, to jest dokładnie tak. To samo, co miało być w Żarnowcu. To jest nasz reaktor. Nasz reaktor radzieckiej produkcji, nie zachodniej.
Bardzo Państwu dziękujemy za wysłuchanie naszego odcinka podcastu i bardzo, bardzo polecamy podcast Romana Czajarka, Czernobyl, historia prawdziwa. Czy prawdziwa historia tym razem?
Prawdziwa historia.
Prawdziwa historia.
Za każdym razem.
Za każdym razem. Na stronie
Ale
Polskiego Radia.
Tak, my
przy Heweliuszu też mieliśmy z tym problem. W każdym razie nie trudno będzie Państwu znaleźć na stronie Polskiego Radia. Bardzo
na
polecamy.
Spotify, wszędzie tam, gdzie słuchają Państwo podcastów. Zapraszamy również na kolejne odcinki sekcji teorii spiskowych i dziękujemy za wysłuchanie tego, co dzisiaj Państwu powiedzieliśmy. A zatem do usłyszenia.
I do zobaczenia.
To był podcast Polskiego Radia.